Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
A w kominie szurum burum, a na polu wiatr to wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy ogólnopolska konferencja Zieleń w krajobrazie miasta w XIX i XX wieku. I w tejże konferencji nie tylko brała udział, ale ją przygotowywała pani doktor Agnieszka Wysocka. Dobry wieczór, którą
dobry
serdecznie
wieczór
witam.
Państwu.
I Agnieszka Wysocka miała referat, który nosił tytuł Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach II Rzeczpospolitej. No i o tym chciałabym porozmawiać. Bydgoszcz jest miastem zieleni, cały czas tak jest i wszyscy się tym zachwycają, ale ten pomysł na zieleń miasta został już wymyślony dawno i dlatego możemy to dziedzictwo cały czas kultywować. Jak to było właśnie w Bydgoszczy w czasach II Rzeczpospolitej?
My mieliśmy spore szczęście. Ja właściwie nawiązywałam w moim wystąpieniu do wystąpienia wcześniejszego, które przygotowywała moja serdeczna koleżanka Bogna Drkowska-Kostkowska, która mówiła o zieleni zaproponowanej już w okresie zaborów. Bo tak naprawdę to wiek XIX przyniósł spore zmiany, jeżeli chodzi o myślenie o mieście w powiązaniu z zielenią. No bo tak jak wiemy, koniec XVIII wieku, początek XIX wieku przyniósł nam ogromny rozwój miast. I właściwie zabudowywano każdy wolny kawałek ziemi. Powstawały ogromne kamienice, które oprócz tego, że były eleganckie od strony reprezentacyjnych ulic, no to im dalej w głąb, tym było ciemniej, tym było mniej powietrza, tym było mniej światła. I architekci zaczęli się zastanawiać, jak uchronić miasto przed tym, żeby było mniej chorób, bo właśnie z tego braku zieleni te choroby się brały, z braku powietrza, przewietrzania miast. I wówczas powstaje właściwie nowa dziedzina nauki, czyli urbanistyka, która miała być właśnie takim lekiem na uzdrowienie miasta. I im dalej w XIX wiek, tym w miastach powstają i przedogrody, jakby cofamy troszeczkę kamienice i wtedy powstają niewielkie ogrody przed kamienicami. Za kamienicami też powstają tereny zielone, co jeszcze dzisiaj możemy też zaobserwować w Bydgoszczy, jak wejdziemy czasami w bramy i patrzymy, a tam ogródek. Ale też XIX wiek przynosi nam te olbrzymie ogrody w miastach, parki. Mamy też mniejsze tereny zielone, czyli skwery. Mamy też nową, w Bydgoszczy tego nie było, ale w XIX wieku było to bardzo popularne, czyli ogrody zoologiczne. Mamy palmiarnie, czego przykładem palmiarnia w Poznaniu. To były wzory, które przychodziły do nas z zachodu, na przykład z Anglii. To Anglia, pierwsze ogromne palmiarnie to właśnie tam, no i potem to przenosiło się dalej.
Ale mamy ogrody botaniczne w naszym regionie.
Oczywiście ogrody botaniczne to też był XIX-wieczny pomysł, no bo rozwijały się różne dziedziny nauk, między innymi botanika i wówczas zakładano takie ogrody, gdzie można było zobaczyć, jakie rośliny rosną w różnych częściach świata bez ruszania się na przykład z jednego miejsca. Nasz ogród botaniczny, ten bydgoski, powstaje stosunkowo późno, bo to jest rok 1930, ale też mamy się czym pochwalić, bo rzeczywiście jego projektant Marian Ginzel, który był przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego dyrektorem ogrodów miejskich, bardzo starannie ten ogród zaprojektował. zainteresował, zaprosił do współpracy swoich kolegów z Poznania, tam już byli oni doświadczeni, ponieważ w 1925 roku Poznań się dorobił takiego ogrodu botanicznego, więc mogli się dzielić swoją wiedzą, a sadzonki na przykład do naszego ogrodu botanicznego przyjechały z Kurnika Podpoznańskiego, gdzie tam, zresztą do dzisiaj, jest pod opieką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przepiękny ogród.
Czyli te wszystkie pomysły na skwery, parki, ogrody botaniczne, to już są dawne pomysły. Czy to było popularne wśród ówczesnych mieszkańców tu miast naszego regionu? Popularne wychodzenie, siedzenie w parkach. No to są od razu fontanny, bardzo często piękne, z fontanną Potop na czele, prawda, w Bydgoszczy i tak dalej, i tak dalej. To zrobiła się taka cała sfera urbanistyczno-zielona.
Oczywiście, że tak, a szczególnie w Bydgoszczy takim ulubionym zielonym miejscem były planty nad kanałem, ponieważ kanał z jednej strony bardzo szybko sprawił, że Bydgoszcz gospodarczo zyskała, ale żeby umocnić brzegi kanału, nasadzano drzewa. Najczęściej były to topole. One były nazywane przez mieszkańców topolami frydercjańskimi, bo to Fryderyk Wielki był i pomysłodawcą tego kanału, między innymi oczywiście i nakazał kopanie kanału. I te drzewa, które umacniały nabrzeża, stały się też takim elementem dekoracyjnym w mieście. No i tak jak wiemy, nad kanałem nie tylko można było obserwować te przepływające barki, ale też coś dobrego zjeść, bo tam powstawały nad kanałem takie założenia ogródkowo-restauracyjne. Tam można było nawet obejrzeć spektakl teatralny, oczywiście o lżejszym charakterze niż w teatrze miejskim, ale wodewilowe przedstawienia czy orkiestry wojskowe, które były bardzo popularne w Bydgoszczy, tam można było posłuchać. Zieleń była takim oddechem. Też pamiętajmy, że nasi XIX-wieczni przodkowie strasznie dużo pracowali. Wolne były
więcej
niedziele.
Niż my?
Tak, oczywiście, że tak. Wolne były niedziele, więc te niedziele chciano spędzać właśnie w jakimś miłym otoczeniu, nie tylko w Paryżu, bo sobie przypomnijmy obrazy impresjonistów, no gdzie one się dzieją czasami, właśnie w otoczeniu zieleni, gdzieś przy młynach, gdzieś w restauracjach. Podobnie było w Bydgoszczy, jak zajrzymy do zbiorów, na przykład Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, do działu, który przechowuje stare fotografie czy pocztówki, to zobaczymy, że w tej zieleni dobrze się odpoczywało, że ubierało się ładnie i szło na kanał, czy właśnie do parku, bo tych parków w Bydgoszczy było sporo. Czy park dzisiejszy Kochanowskiego, dawny Bismarka, czy ogród regencyjny, dzisiaj go znamy jako Park Kazimierza Wielkiego. On dopiero od początku XX wieku był w ogóle dostępny dla publiczności. On był ogrodem zamkniętym. Do niego mogli tylko wchodzić ci, którzy pracowali, no dzisiaj byśmy powiedzieli w urzędzie wojewódzkim, bo w tym budynku mieścił się urząd i tylko właśnie ci, którzy tam pracowali, mogli z niego korzystać.
Coś takiego.
Tak, dopiero właśnie początek XX wieku bydgoszczanie mogli korzystać ze skweru, który mamy między zabudową Placu Wolności a kościołem pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Ten właśnie taki skwer, no to było miejsce, gdzie mogli sobie bydgoszczanie odpoczywać. Dopiero początek XX wieku i budowa przepięknej fontanny Lepkego, który też jesteśmy dzisiaj dumni z rekonstrukcji potopu, pozwolił na otwarcie dla publiczności tego parku. Mieliśmy ogród Wismana, czyli dzisiejszy Park Dąbrowskiego, który miał taki górski charakter. To też podkreślano, bo on tak był ukształtowany tarasowo, skarpa szwederowska na to pozwalała i tam stawy połączone były wodospadem i w dolnym stawie bydgoszczanie mogli oglądać złote rybki, co było też taką atrakcją tamtego miejsca. I co też bardzo ciekawe, kiedy na wzgórzu Wismana postawiono wieżę ciśnień, którą do dzisiaj też możemy pięknie odrestaurowaną oglądać, od razu ten obiekt był zaprojektowany tak, żeby można było no w sumie na budowlę taką przemysłową wchodzić na ostatnie piętro i podziwiać widok na Bydgoszcz. Tam za niewielką opłatą od początku istnienia tego budynku można było właśnie wchodzić, podziwiać panoramę i też mamy wiele pocztówek, które właśnie pokazują, jak z tej wieżyczki widać Bydgoszcz. No, było tylko takie obostrzenie, że jeżeli była zima i były oblodzone schodki, to, no to ze względów bezpieczeństwa tam nie wchodzono. Więc ta spuścizna też, tak jak wspomniałam, była bardzo duża po zaborcy, ale też ten okres dwudziestolecia międzywojennego jakby dopełnił zieleń w mieście. Marian Ginzel, o którym wspomniałam.
To trzeba podkreślić i opowiedzieć o nim troszkę, bo to wyjątkowa postać.
To jest wyjątkowa postać i myślę, że warto o nim pamiętać, bo oprócz tego, że Bydgoszcz była takim kolejnym miejscem na ziemi, które pokochał, przyjechał do nas ze Stuttgartu. My nie wiemy, gdzie się urodził, wiemy tylko, że tam się kształcił w Instytucie Rolniczym, bardzo słynnym niemieckim instytucie właśnie w Stuttgarcie. I on był specjalistą od drzew. I na przykład, kiedy były ostre zimy w Bydgoszczy, to on się bardzo martwił, że przemarzają drzewa, że trzeba będzie je wymieniać na nowe, a nowe przecież długo rosną i często zanim wycinał te drzewa, jeszcze starał się je jakoś uratować, przecinał je i nic mu większej radości nie sprawiało, że kolejny sezon przynosił też dla niego ważne zjawiska, że te drzewa na nowo się zieleniły. I on miał taki zwyczaj, że od początku swojego dyrektorowania w ogrodami miejskimi, zapraszał dziennikarzy na wycieczki. Każdej wiosny zabierał ich i pokazywał, co nowego nasadził, w jakich miejscach będą nowe skwery. Tej zieleni się nowej pokazywało też wiele na przedmieściach, bo Bydgoszcz się rozrastała. Przyłączano nowe ulice do nowego szpitala budującego się na Bielawkach. Też trzeba było jakoś dojechać i te wszystkie ulice obsadzono drzewami. Z tego, jak się przegląda dawną prasę, to widać, że pan dyrektor Ginzel dbał o to, żeby te drzewa, które są nasadzone, były wytrzymałe. I jak przechodzicie sobie na przykład państwo właśnie dzielnicami takimi jak Skrzetusko czy Bielawy, to zwróćcie uwagę, jeszcze są takie wysokie topole. To właśnie są jeszcze zasadzone w czasach dwudziestolecia międzywojennego drzewa przez Mariana Ginzla i jego współpracowników. I też brał udział w takich akcjach uświadamiających, że zieleń jest bardzo ważna w mieście, bo kiedy też na Bielawach zbudowano nowy stadion miejski, dzisiejszy Stadion Polonii, to Ginzel zorganizował taką akcję, w której wzięły udział bydgoskie szkoły powszechne i uczniowie sadzili drzewa właśnie dookoła stadionu, a drzewa przyjechały z posiadłości hrabiny Anieli Potulickiej z Potulic. I właśnie taka akcja też uświadamiająca młodzież bydgoską, że to takie ważne miała udział w mieście. No i coś, co też było takie charakterystyczne dla Ginzla, takie myślenie o tym, że nie tylko ta zieleń ma być piękna, bo to mu dziennikarze rzeczywiście zarzucali, że on nie robi takich ozdobnych rabat, nie robi takich ozdobnych trawników, tych kwiatów, nie ma tak dużo w Bydgoszczy, ale on mówił, że nie o to chodzi w nasadzaniach. Chodzi o to, żeby te zielone tereny były duże, bo właśnie chodzi o to, żeby na przykład dzieci, których nie stać na wyjazdy na kolonie letnie, mogły spędzać czas na tak zwanych dziecińcach, czyli w miejscach wydzielonych, gdzie będzie ławeczka, gdzie będzie brodzianka, czyli taki płytki basenik, gdzie będą huśtawki, karuzelki, jak pisano. I właśnie takie myślenie o przewietrzaniu miasta, które było charakterystyczne dla 20. i 30. było Ginzlowi bliskie. Więc z jednej strony on bardzo dbał o to, co zostało w Bydgoszczy, z drugiej strony starał się nowe rzeczy śledzić i zgodnie z trendami działać. Bydgoszcz przygotowywała się już pod koniec lat 30. do zorganizowania wystawy. Oczywiście ta wystawa się nie odbyła, bo wybuchła II wojna światowa, ale Ginzel wówczas obsadzał brzegi Brdy, żeby robić takie przejścia między właśnie terenami wystawowymi, które miały się ciągnąć od centrum aż do dzielnicy Czyszkówko. Wtedy też był taki plan, że zadba się o te tereny, które troszeczkę były zaniedbane. I no, tego się nie udało zrealizować. Jeszcze wspomnijmy o tym, że Ginzel w pierwszych dniach września 1939 roku został prawdopodobnie zamordowany w Dolinie Śmierci w Fordonie. Jest tylko tablica, która upamiętnia tę postać, ponieważ do dzisiaj nie wiemy, gdzie zginął, gdzie został pochowany. Jego żona kilka dni właśnie zaniepokojona, że mąż do domu nie wrócił, poszła go szukać i również po pani Ginzlowej ślad zaginął. Więc myślę, że warto też o tej postaci pamiętać, bo jeszcze te relikty zieleni, którą pozostawił mamy w Bydgoszczy, a jak już idziemy do Ogrodu Botanicznego, no to myślę, że tam zostawił swoje serce.
Czy ta nauka, która płynie właśnie z dwudziestolecia i z lat wcześniejszych, że miasto współczesne musi być, jak powiedziałaś, przewietrzone i musi być zielone, żeby się w nim dobrze mieszkało i zdrowo mieszkało. Ta nauka coś dla nas znaczy dzisiaj. Czy urbaniści w ten sposób myślą? Bo że w ten sposób myślą ludzie, którzy kochają zieleń i którzy chcą mieć w swoich posiadłościach zieleń, to wiemy. No tutaj najlepszym chyba przykładem, co prawda nie z naszego regionu, jest Krzysztof Penderecki ze swoimi sławnymi Lusławicami, gdzie on tam ma po prostu hektary parku i sam sadzi te drzewa. Wielokrotnie zresztą o tym na naszej antenie opowiadał. Ale ja mam pytanie właśnie o miasto, bo ludzie bardzo często z miast wyjeżdżają, mieszkają poza miastem, mają też tam swoje letniskowe domy. No bo właśnie narzekają, że w mieście, szczególnie latem, to jest koszmar, bo nie ma gdzie odpocząć i tak dalej. Czy my, ludzie w wieku XXI, dzisiaj to rozumiemy?
Może zaczynamy to rozumieć, ponieważ cały problem w mieście, no to jest taka walka inwestora z mieszkańcami, bo inwestor chciałby zabudowywać jak największą ilość terenu, zapominając właśnie o tym, że zieleń też jest potrzebna. Ale myślę, że inwestorzy też w pewien sposób zaczynają patrzeć, że nie będziemy chcieli mieszkać w miejscu, gdzie tej zieleni nie będzie, bo nie wystarczy nam kawałek skwerku między zabudową blokową, jeszcze do tego pewnie ogrodzoną, że to jest za mało, że potrzebujemy terenów zielonych. I na szczęście się to zmienia, bo popatrzmy, jak rzeczywiście bardzo wolno, ale jednak tereny nad Brdą są obsadzane zielenią, że tej zieleni przybywa, że jeżeli mamy jakieś nowe osiedla, to tam też myśli się o tym, żeby były te przestrzenie wspólne, bo te tereny zielone są takimi przestrzeniami wspólnymi dla nas wszystkich, że tworzy się miejsca, gdzie i młodzi mogą spędzić czas, ale też tworzy się miejsca w parkach, gdzie i starsi mogą spędzić czas. Stąd na przykład takie wydzielone tereny do uprawiania sportu, tereny, gdzie można też i z jednej strony poczytać książkę, może spotkać się ze znajomymi, ale też tak aktywnie spędzić czas. No Bydgoszcz jest w tej fantastycznej sytuacji, że w ogóle jesteśmy otuleni zielenią, że mamy Myślęcinek, że kawałek dalej.
Właśnie, Myślęcinek to przecież powstał jako taki teren rekreacyjny w latach 70. To już jest wszystko dzisiaj historia, ale Myślęcinek pozostał, jest bardzo przecież popularny wśród bydgoszczan. Tam są tłumy ludzi.
Oczywiście, że tak. No, nie ma weekendu cieplejszego, tak. żeby nie było tam tłumów ludzi. Ale takie też myślenie o zieleni bardzo ładnie wychodzi, kiedy przeglądamy akta archiwalne, na przykład, które mówią o zagospodarowaniu osiedla leśnego. No, powstało pod koniec lat 30. i wówczas, jeżeli ktoś chciał kupić działkę i budować tam dom, to miał takie zastrzeżenie właśnie w umowie kupna działki, że może wycinać tylko drzewa, które przeszkadzają w postawieniu domu. Wszystkie inne musiały być zachowane. Więc to takie od razu przy budowie domu myślenie o tym, jak będzie wyglądać teren zielony, no to jest coś, o czym też powinniśmy dzisiaj pamiętać, bo właśnie ta walka troszkę inwestora z miastem, nie zawsze jest na korzyść miasta. No, a miasto ma być naszym wspólnym dobrem i ta zieleń w mieście również.
Jak to wygląda w miastach naszego regionu, w Toruniu, Grudziądzu? To są też dość zielone miasta, prawda?
Tak, i Toruń no też jakby troszeczkę inaczej otwierał się na zieleń, no bo to było miasto twierdza, więc musiał wyjść poza mury i zagospodarowywać kolejne tereny, ale też to myślenie o tych takich otaczających miasto pasach zieleni też jest obecne w urbanistyce i tej XIX-wiecznej, kiedy miasta się otwierają, czy to Poznań, czy to właśnie Toruń, czy już w XX wieku, bo Toruń też miał szczęście do mądrych włodarzy miasta, szczególnie jeżeli chodzi o urbanistykę połączoną właśnie z zielenią. Te tereny zielone, jeżeli poszukamy w regionie, regionie, no to na pewno duży plus dla Grudziądza, szczególnie kiedy patrzymy w powiązaniu z Wisłą na Grudziądz i też te tereny zabytkowe otoczone zielenią, też takie pasaże, można powiedzieć, które oddzielają nowe miasta od starego miasta. To było z kolei takie światowe myślenie wywodzące się z Paryża tak naprawdę i tutaj te wzory rzeczywiście stamtąd pochodziły, że ulice mają być rozdzielone pasami zieleni, między którymi znajdowały się miejsca dla pieszych. Właśnie tak myślano i tego przykład właśnie mamy w Grudziądzu, ale też mniejsze miejscowości, takie na przykład jak Łabiszyn, no to też ta otulina Noteci, która jest w tym miasteczku, to też jest utopiona nie tylko właśnie w nurtach Noteci, ale też zieleni, bo ona też sprawia, że mieszkańcy dzięki temu, że wyremontowano nabrzeża, że stworzono na wyspie teren zielony, można też zobaczyć ruiny zamku, no to stało się miejsce, które chętnie przyciąga mieszkańców. Jeszcze kilka lat temu nie, bo niezagospodarowane nie przyciągało, a teraz to myślenie o miejscach zielonych chyba się trochę w miastach zmienia i naszego regionu też.
Warto uczyć się od przodków po prostu.
Też mi się tak wydaje.
Tak możemy podsumować nasze spotkanie podczas tej konferencji ogólnopolskiej Zieleń w krajobrazie miasta. Swoje wystąpienie miała również pani magister inżynier architekt Patrycja Cetnarowska i ona mówiła o problematyce lokalizacji ogródków działkowych w kontekście współczesnego miasta i też z panią Patrycją za chwilę o tym porozmawiamy, bo no, ogródki działkowe to jest dzisiaj wielki bój, bo to jest to, co powiedziałaś wcześniej, że inwestorzy, że dobre miejsce w centrum, a tu ogródki działkowe.
No one kiedyś powstawały na obrzeżach miast, a obecnie to są świetne miejsca w samych centrach, więc rzeczywiście tu się toczy batalia.
I walka właśnie tych, którzy mają ogródek działkowy z władzami, inwestorami jest dosyć trudnym tematem i często powracającym również w materiałach na naszej antenie. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, dr Agnieszka Wysocka z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, współorganizatorka konferencji ogólnopolskiej Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku. Opowiedziała Państwu o i spuściźnie po przodkach i o tym, jak dziś widzimy tę zieleń w mieście. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Wieczorne piksele.
A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, najmilsza ma. Dziękuję Ci za tę zieleń, zielono mi. Bo Ty, właśnie Ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym
witam mojego kolejnego gościa, a jest nim pani magister inżynier architekt Patrycja Cetnarowska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pani Patrycjo, pani miała referat podczas tej konferencji na bardzo ciekawy temat, a mianowicie taki, problematyka lokalizacji ogrodów działkowych w kontekście współczesnego miasta. Ogródki działkowe są dzisiaj kłopotem w mieście.
To prawda, to się zgadza. Bo, ze względu na swoją lokalizację.
No właśnie, i są likwidowane. To proszę powiedzieć, jak to jest z tymi ogródkami działkowymi i czy one rzeczywiście powinny być w mieście, czy nie powinny, jaka jest tradycja i tak dalej.
To znaczy, tradycja ogródków działkowych jest taka, że one powstały, kiedy miasto miało dużo mniejszy obszar terytorialny. I ogródki działkowe były lokalizowane na terenach podmiejskich tak naprawdę, na peryferiach miast. Mówimy tutaj o początku XX wieku tak naprawdę. Bo wtedy taki boom na ogródki działkowe powstał ze względu na to, że ludzie potrzebowali wsparcia ze strony miasta, jeżeli chodzi o uprawę jarzyn, bo no, była bieda w mieście, no, nie ukrywajmy tego, była bieda w mieście. Osoby, które mogły sobie pozwolić na rekreację, wypoczynek też korzystały z takich ogródków działkowych, ale przede wszystkim chodziło o wsparcie ubogiej części społeczeństwa bydgoskiego.
A wydaje się, że te ogródki działkowe to jest wymysł PRL-u, a wcale nie.
Wcale nie, to jest dużo wcześniej, tradycja sięga dużo wcześniej i mamy piękne ogródki działkowe w centrum miasta. Ja sama znalazłam je przypadkiem. W trakcie badań znalazłam ogródki, które są zlokalizowane niedaleko Zachemu. Jest to jedna tak naprawdę uliczka, na której jest zlokalizowanych kilka ogródków działkowych, takich tradycyjnych z początków w ogóle planowania ogródków działkowych, czyli mała altana, ścieżka, która prowadzi tylko i wyłącznie do altany i na prawo i lewo jarzyny, owoce, warzywa i kwiaty. Tak to wygląda. Niesamowicie urokliwe miejsce i chyba tak naprawdę to był powód do tego, żeby stworzyć taki referat właśnie. To, że taki relikt by się wydawało, cały czas funkcjonuje i wygląda obłędnie. Dzisiaj są ogrody zlokalizowane ze względu na rozwój terytorialny w centrum miast i jest to problem. Jest to z jednej strony duży problem, no bo te ogródki, no nie ukrywajmy, też są chaotyczne. Każdy domek jest inny, każdego stać na inny standard tych ogródków, każdy ogród też zagospodarowany jest inaczej. Niby są w jednym ruchu, a jednak mam wrażenie, że nikt na tym nie panuje. Oprócz podzielenia na ścieżki, na drogi, ogrodzenia terenu, organizowania kilku jakichś imprez okolicznościowych, nikt na tym nie panuje, mam wrażenie. I no, wygląda to jak wygląda. Poza tym coś, czego dowiedziałam się sama na konferencji, bo badałam tak naprawdę ogródki nasze, bydgoskie. W Polsce tak nie ma. W Polsce ogródki działkowe w wielu miastach, dużych miastach Polski, bo tutaj jakby koledzy, którzy przygotowywali referaty, byli z różnych miast, mówili, że oni korzystają z tych ogródków działkowych, mimo tego, że ich nie mają. Oni chodzą tam na spacery. Oni mogą normalnie na teren ogródków działkowych wejść. Nie na poszczególne ogródki, ale na teren ogródków działkowych. To jest na zasadzie ogrodu, żeby nacieszyć oko, zobaczyć, co pięknego ludzie tworzą na tych ogrodach
działkowych. To nie jest zamknięte po prostu.
A u nas ogrody działkowe, i to był wielki atak jakby ze strony tych kolegów moich na mój referat, że dlaczego to jest zamknięte. No u nas to są koszary, tam są bunkry, to jest ciężko wejść. A jak już wejdziesz, to musisz walczyć o życie tak naprawdę, bo właściciele ogrodów działkowych sobie nie życzą, żeby chodzić po całym kompleksie tak naprawdę. A to już jest kompleks, bo przecież tam jest i budynek, w którym właśnie organizowane są różne imprezy i dni działkowca i wręczanie nagród.
Tak, to jest cała społeczność właściwie.
Oczywiście, że tak. Zaleta ogrodów działkowych jest taka, że przede wszystkim społeczeństwo w pewnym wieku, to jest około 30-latkowie, zauważają, że kiedyś na tych ogródkach działkowych spędzali czas. Kiedyś korzystali z tych ogródków działkowych, a teraz zostało im to w jakiś sposób zabrane, z różnych powodów zostało im to zabrane i oni odczuwają taką potrzebę, organizują sobie ogrody działkowe albo organizują sobie ogrody w ogóle. Jest niesamowita potrzeba i świadomość już teraz spożywania zdrowego pożywienia, zdrowej żywności, w związku z czym ludzie chcą uprawiać swoje rośliny, przede wszystkim owoce i warzywa. I organizują to, pięknym przykładem jest Londyn, gdzie organizowane są ogrody na dachach budynków. I to społeczność, nie ruch ogródków działkowych, ale społeczność danego budynku, mieszkańcy danej kamienicy, posiadłości, organizują takie ogrody, przepiękne ogrody i z nich korzystają. No jakby w Wielkiej Brytanii można korzystać dłużej niż my. My mamy taki bardzo restrykcyjny jednak ten klimat. Oni korzystają z tego dłużej. Mają lżejsze zimy i mogą nawet zimą sobie z tego ogrodu skorzystać. I to funkcjonuje. I taka jest potrzeba. I my, powiedzmy, starsza młodzież bydgoska, starsza młodzież polska potrzebuje tych ogródków działkowych i szukamy takich możliwości. Ogródki działkowe niestety są strasznie drogie. Są coraz droższe. Można kupić małe mieszkanko w cenie ogródku działkowego. Jeszcze do tego jest bardzo często domek do remontu, generalnego remontu. Czyli jest znowu trend ogródków działkowych. I ogródki działkowe o tyle są dobre, że jest to gigantyczny tak naprawdę, bo to są zazwyczaj duże tereny zielone. Więc jest to duży teren zielony, jest to produkcja
świeżego powietrza
w coraz bardziej zanieczyszczonych miastach i jest to też filtrowanie tego powietrza, tego, które już jest. Więc są to płuca dla miasta. Nie lokalizujmy ich w centrum osiedli, w centrum wysokiej zabudowy czy w śródmieściu, ale szukajmy takich ogródków działkowych, bo to jest teraz problem ze smogiem. No, idealne rozwiązanie.
No właśnie, bo wyrzucano wszystko z miasta.
Wszystko, tak.
I smog
jest. Nadal mamy obrzeża, nadal mamy tereny, na których można lokalizować te ogródki działkowe. Szukajmy takich terenów, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa.
Ludzie też wykorzystują każdy teren, na przykład przy blokach na parterze ludzie mają takie malusieńkie ogródeczki, prawda? Każdy chce coś uprawiać, chociaż kwiatek,
oczywiście,
chociaż trawkę
tak.
Posiać.
Stąd ten konkurs
jest taka,
zorganizowany
tęsknota.
Już wielokrotnie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy właśnie na ogrody, różne ogrody, na ogródki, tak jak przewodniczący mówił, i na ogródki na balkonach, i na tarasach, i wokół bloków tak naprawdę. i coraz więcej Bydgoszczan startuje. Startujmy, czemu nie?
To jest świetny pomysł, bo myślałam sobie, że jednak jest taki bardziej trend wyjazdowy, to znaczy kupienie sobie działki tak zwanej gdzieś nad jeziorem albo...
No tak, ale jezior nie mamy, nie wiadomo jak dużo.
No właśnie, ale za miastem. Nawet domy ludzie sobie kupują.
Oczywiście.
Za miastem, bo nie chcą w tym mieście być. A jednak z drugiej strony jest też ten trend, że ale ci, co są w mieście...
Ale mamy bardzo dużo terenów zielonych w Bydgoszczy.
No mamy, to dobrze.
Terenów zielonych opuszczonych, zostawionych. Nie wystarczy posadzić drzew i krzewów i ich zostawić. Przecież o to trzeba dbać. Może jednak na tych przynajmniej osiedlach mieszkaniowych dajmy takie tereny mieszkańcom.
Właśnie.
Tym, którzy chcą. Chcą i będą korzystali z tego, będą uprawiali kwiaty. Przecież to jest przepiękny widok, przepiękny zapach, motyle. No przecież, no same zalety. Tylko trzeba chcieć i trzeba o to dbać. Albo takim, którzy chcą mieć marchewkę z ziemi, a nie marchewkę z folii.
No tak, ale o tym trzeba myśleć jakoś przyszłościowo, bo jak się planuje przestrzennie, no to urbaniści to wszystko zabudują. Każda pięć ziemi jest strasznie droga.
To się zgadza.
I co teraz? I to jest
ale
właśnie
jednak
walka
jest wymóg tej
racji.
Powierzchni biologicznie czynnej. Jest, oczywiście, że tak. Tutaj urzędnicy bardzo trzymają się, jaka musi być powierzchnia biologicznie czynna pozostawiona na danym...
Powierzchnia biologicznie czynna, tak to się nazywa.
Tak to się nazywa brzydko, tak, na danej działce, na danej inwestycji, w związku z czym może organizujmy to nie poprzez trawnik, tylko właśnie w taki sposób użytkowy.
Ale to piękna sprawa, to co pani mówi, że jednak, no jeszcze młodzi bardzo ludzie, 30-latkowie to są młodzi ludzie, już
bo
odczuwają
już
taką
przestają
potrzebę
być świadomi.
Bycia
bo nie byli, nie mieli dziadków, którzy, albo jak dziadkowie byli, to oni byli zbyt młodzi, żeby to pamiętać. Nie mają takiej potrzeby.
Że jeździli z rodzicami na działkę.
Na działkę.
Do dziadka,
i nie tylko nad jezioro, żeby się popluskać i wrócić do domu, ale na działkę, gdzie trzeba było pomóc, można było pomóc, że można było faktycznie zrobić obiad z tego, co rośnie na działce.
I to też jest taka kultura rodzinnego bycia
tak,
ze sobą,
to jest
prawda?
Nasze dziedzictwo kulturowe, te ogródki działkowe, ale to też jest możliwość jakby niesamowitej komunikacji pomiędzy wielością pokoleń. Nikt nie jest na ogródkach działkowych wykluczony. Pracują, funkcjonują na nich wszyscy, od niemowlaków, od najmłodszych dzieci, poprzez dziadków, którzy mają niesamowitą wiedzę na ten temat.
No właśnie.
Przecież oni to wypracowali.
Także ogródki działkowe są bardzo istotne i właściwie trzeba
według
o nie walczyć.
Według mnie tak. Są kolejne ogrody działkowe, które miasto wydało decyzję, że są do likwidacji.
Które to?
Podobno między innymi kolejarz. Właśnie ten, o którym mówiłam w trakcie referatu na konferencji. Jest to ogródek działkowy zlokalizowany na Toruńskiej, nad rzeką, nad Brdą.
To piękne miejsce.
To jest piękne miejsce. Super teren inwestycyjny. Ja się z jednej strony miastu nie dziwię, ale z drugiej strony dajmy tym ludziom alternatywę. Niech oni mogą się gdzieś przenieść i wesprzyjmy ich, bo to nie jest tylko tak, dajmy im teren. Oni włożyli bardzo duże pieniądze w to, żeby te ogródki działkowe, poszczególne ogródki działkowe na całych ogrodach, mogły funkcjonować. Danie im terenu to nie wszystko. Trzeba im też umożliwić i dać środki na to, żeby stworzyli sobie takie ogródki działkowe gdzieś kawałek
miejscu.
Dalej.
Bardzo dziękuję pani za tę wiedzę, którą pani nam przekazała.
Również dziękuję,
bo to
dziękuję
jest
za
bardzo
zaproszenie.
Ważne, żeby mieć świadomość wielu rzeczy, bo tak nam się wydaje, że w środku miasta to
tak,
szkoda terenu. No, szkoda z drugiej strony,
mało
ale jednak trzeba...
Mało dostępny, ale jednak ma swoje zalety i walczmy o nie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
pani
bardzo.
Magister inżynier architekt Patrycja Cetnarowska z UTP była moim państwa gościem i brała udział właśnie w tej konferencji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Będziemy pewnie jeszcze wracać do tej rozmowy, bo walka o ogródki działkowe na pewno będzie trwała i będzie to wielka batalia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie pani.
Wieczorne piksele.
Zielono mi szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi niby owoc. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście zły, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze pal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi spokojnie, zielono mi, zielono mi i spokojnie, zielono mi.
Pan profesor Dariusz Markowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziś rozmawiamy o ogólnopolskiej konferencji Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku. To była konferencja, która się właściwie przed chwilą zakończyła w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. I pan profesor Dariusz Markowski wygłosił wstępny referat. Dziś chcę też zapytać o tę zieleń w kontekście na przykład estetyki miasta, bo komisja, która działa w Bydgoszczy, jest pan profesor jej przewodniczącym.
Dokładnie Rady do Spraw Estetyki Miasta przy panu prezydencie. Jest to społeczna rada, która składa się z 10 osób, no powiedzmy wrażliwych na wartość estetyczną.
Już wielokrotnie członków rady gościłam na antenie, rozmawialiśmy o estetyce, a dziś o zieleni, która jest też wyznacznikiem estetyki miasta. Chciałabym poznać zdanie pana profesora zarówno jeśli chodzi o przeszłość, jak i o teraźniejszość. Co wynieśliśmy z nauk, które nam przynieśli i zresztą nie tylko z nauk, ale również z realizacji, które zostały poczynione tu w naszych miastach regionu w tym XIX i XX wieku. Czy my dziś jesteśmy godnymi następcami naszych przodków?
To znaczy i tak, i nie. Mogę tak powiedzieć. Ja zresztą wspominałem w tym swoim wykładzie inauguracyjnym, że zieleń pełni bardzo różną funkcję, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską, bo przecież ona może być dopełnieniem pewnych elementów, myślę tu architektury, prawda, ale może być ona również jakby czymś, co stanowi wspólną wartość na przykład z pomnikami, z rzeźbami, które są w przestrzeni miejskiej. Wreszcie zieleń miejska niewątpliwie może być sama w sobie pewnym obrazem również kulturotwórczym. Ja zresztą nawet w swoim wykładzie mówiłem o jakby kulturalnym postrzeganiu miasta, które poprzez takie postrzeganie jego musimy również myśleć o jakby elementach zieleni w tej przestrzeni. Miasto, które się kształtowało właściwie w kontekście tego XIX wieku, czy początku XX wieku, często mówi się, że myśl, która przyświecała, była to myśl miast ogrodów. Ona się bezpośrednio praktycznie bierze z myśli XVIII-wiecznej związanej z zakładaniem rezydencji, parków, prawda, a więc gdzie rzeczywiście ta rezydencja była osadzona w krajobrazie. I stąd myślę, najwspanialszą rzeczą by było, że jeżeli zastajemy jakimś właśnie krajobraz miasta, mamy w nim zieleń, to żeby budowa tego miasta współgrała jakby z tym krajobrazem, naturalnym krajobrazem, bo to jest najwspanialsze, jeżeli my rzeczywiście cenimy sobie te przestrzenie, które stanowią no bardzo istotny element, bo właściwie możemy mówić, że zieleń rzeczywiście jest elementem estetyki, ale przecież zieleń jest, jakby nie patrzeć, ma również ogromne znaczenie społeczne. Bo przecież w zależności od tego, czy tą zieleń mamy w mieście, czy nie, czujemy się w nim dobrze, mamy miejsca wypoczynku, odpoczynku, jak choćby właśnie skwery, parki, czy właśnie ogrody botaniczne, jak były kiedyś, prawda, powszechne. A więc to niewątpliwie znaczenie jest ogromnie ważne i dzisiaj, tak właściwie patrząc na dzisiejsze podejście do tego, no często niestety o tym zapominamy. No jest to po części jakby wina no jednak gruntów, prawda, a więc grunty pod budowę. Dzisiaj deweloper, który kupuje grunt, chce go na maksa, jak to się mówi, wykorzystać, po prostu pobudować największą ilość mieszkań, żeby mieć z tego największy dochód i bardzo często niestety budując, czy tworząc takie nowe przestrzenie, zapomina się o dosłownie zapomina się o zieleni.
O parkingach się zapomina,
o parkingach,
a o zieleni to już
w ogóle. To jest pewien wymóg, prawda, że w zależności od ilości mieszkań musi być jakby zapewniona pewna ilość parkingów. Takie coś jest. Natomiast w przypadku zieleni właściwie są też podobne jakieś ustalenia i dobrze oczywiście, że takie rzeczy się dzieją, na przykład w zapisach planów miejscowych, bo to jest istotne, żeby właśnie tą zieleń szanować.
Ale ta koncepcja miast ogrodów nie przetrwała właściwie, bo teraz miasta, szczególnie te, które się rozbudowują, które wykorzystują, tak jak pan profesor powiedział, każdy centymetr gruntu,
tak, nie
mają takich szans, żeby stały się miastami ogrodami. No nie wycinamy i nie wykarczowujemy parków,
no nie,
które są, odbudowujemy
się,
je wręcz nawet, rewitalizujemy.
Staramy się je rewitalizować i to jest bardzo ważna rzecz i myślę, że patrząc na przykład na Bydgoszcz, no mamy cudowną rzecz taką, mianowicie położenie miasta wokół rzeczywiście zieleni, no i jakby nie patrzeć, ogromny park myślęciński, który zakładam, że nie będzie zabudowany, że jest to przestrzeń, która będzie po prostu przestrzenią zieloną, ale jest ona niezwykle istotna, właśnie choćby patrząc na tkankę miejską. A rewitalizacja rzeczywiście parków się odbywa i też my jako Rada uczestniczymy w tych projektach. Powiem szczerze, że jeżeli są one robione przez profesjonalne firmy, wyglądają bardzo fajnie i rzeczywiście jest to ważny element miastotwórczy. Teraz pomału przygotowujemy się do kolejnego parku, parku Witosa. Co prawda tam jeszcze do końca, jak wiemy, nie jest wyjaśniona sprawa muszli. Tak, która jest...
Nie jest do końca wyjaśniona, to znaczy, że jest jeszcze szansa
to znaczy,
na
myślę,
uratowanie?
Tak, ponieważ z tego, co wiem, obecnie projekt, który został przygotowywany dotyczący rewitalizacji tego parku, zakłada właściwie rewitalizację przestrzeni poza wyjątkiem miejsca, które nie jest jeszcze zdefiniowane zbudowane miejsca, gdzie jest muszla, bo dzisiaj kwestia budowy muszli może być zupełnie inna. To nie musi być tego typu muszla, to może być przecież konstrukcja zupełnie inna, ale chodzi o to, żeby ta funkcja, która jednak jest istotną funkcją w tej przestrzeni, żeby ona była zachowana. I mam nadzieję, że do tego dojdzie.
No też mamy taką nadzieję, bo to takie miejsce kiedyś bardzo skupiające społeczność,
świetne, oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
Też właśnie w otoczeniu zieleni.
Pięknej zieleni. No przecież te, jakby nie patrzeć, muszle dzisiaj, następuje renesans ich, bo przecież popatrzmy na różnego rodzaju festiwale, które się dzieją w miastach uzdrowiskowych, jak choćby Inowrocław czy Ciechocinek, a więc rzeczywiście przyciąga to niewątpliwie rzesze ludzi i kwestia tylko jakby umiejętnego zagospodarowania tego.
Powróćmy w ogóle do koncepcji miasta jako takiego. W wielkich miastach za granicą, szczególnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, to już tak. Na ten temat powstawały publikacje w latach 60., zwracano uwagę, że nagromadzenie marketów, sklepów i tego typu tylko zabudowy jest i będzie dla miasta klęską. No i taką spektakularną klęską jest miasto Detroit. Właściwie było, bo już zaczyna się tam coś dziać i jednak myślą o tym władcy tego miasta, żeby ludzie nie uciekali po prostu z tych miast. W Polsce jest duży tak zwany trend na wyprowadzanie się z miast, na mieszkanie za miastem, przyjeżdżanie tylko do pracy do miasta. Jeszcze nie jest tak źle jak w Detroit, ale co zrobić, żeby ludzie mieszkali w mieście, żeby to miasto właśnie było przyjazne i atrakcyjne. Ale nie tylko puby, kluby
to
i
prawda,
tak dalej.
Ale to są elementy miastotwórczej też niewątpliwie istotne.
Oczywiście, prawda? Że tak.
Ja myślę, że ten trend, który obserwowaliśmy szczególnie od kilku lat, on stopniowo nie jest już tak nasilony, bo proszę zwrócić uwagę na jednak dość duże obecnie zapotrzebowanie na mieszkanie w mieście, ale powiedzmy o podwyższonym standardzie. Bo do tej pory rzeczywiście lokowano gdzieś się poza miastem, budując ogromne mieszkania, bardzo często myśląc, że jest to mieszkanie wielopokoleniowe, że buduje również część dla dzieci, a oczywiście dzieci po studiach najczęściej nie wracają, budują swoje własne posiadłości i w związku z tym tak ogromny dom, często mający po ileś set metrów, jest zamieszkiwany przez dwie osoby, więc myślę, utrzymanie takiego domu, jak więc skutki ekonomiczne również na tych osobach wymuszają zupełnie inne myślenie. Poza tym, jakby nie było, te osoby też się starzeją, a więc zawsze miasto daje niewątpliwie tą nie tylko tkankę miejską, ale daje pewnego rodzaju również to zaplecze, choćby szpitale na miejscu, choćby sklepy na miejscu, również możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ale również i w tych pubach, bo przecież jeżeli mieszkam w mieście, to jest mi łatwiej się poruszać w mieście, właśnie uczestnicząc w jakimś wydarzeniu, w pubie czy gdzieś tam, prawda, niż jechać poza miasto. I w związku z tym myślę, że ta tendencja wcale tak zła nie jest. I jeszcze na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, że teraz jest dość taka duża dyskusja dotycząca terenów przyrzecznych, prawda? Bo wiemy, że i konferencja temu była pewna poświęcona, czy właściwie mamy lokować przy naszej brdzie duże ilości, czy wielkie obiekty, czy właściwie nie. I czy w ogóle lokować, czy nie. Więc powiem tak, na pewno są to tereny bardzo atrakcyjne i wprowadzanie jakby ludzi, nazwijmy to wyższych niż średnia taka powiedzmy stopa zamożności, do właśnie takich obiektów, będzie również powodowało i będzie skutkowało, że ci ludzie będą uczestniczyć po prostu w życiu miasta. A więc kwestia uczestnictwa choćby właśnie w wydarzeniach kulturalnych, ale również uczestnictwa choćby właśnie w restauracjach, pubach, których mamy jakby nie było coraz więcej. A więc to jest istotne i myślę, że to zapełnianie przestrzeni, ale oczywiście trzeba to robić bardzo w sposób inteligentny i przecież te przestrzenie mamy dość duże, więc my nie musimy budować tych obiektów ogromnych. Można w tych przestrzeniach budować bardzo kulturalnie, z poszanowaniem właśnie zieleni. Mogą to być obiekty odsunięte przecież od wody. Może to być architektura, która ma charakter stopniowania, a więc taka jakby wykorzystująca naturalny krajobraz, naturalny teren i to wtedy rzeczywiście będzie się broniło, natomiast no niekoniecznie punktowce, bo oczywiście możemy sobie mówić, że mamy wielkie aspiracje ogromnego miasta, więc w związku z tym budowa tego typu ogromnych 16-18 piętrowych budynków na pewno podnosi w pewnym sensie prestiż, no ale żeby to się nie stało regułą.
Mówimy tutaj o brdzie, w ogóle o rzekach, o rzece, o Wiśle, tak, Toruń i wiele miast naszego regionu leży na tym szlaku, mamy Rok Wisły i to myślenie zielenią i myślenie wodą jest niezwykle istotne i okazuje się trafione, jak to się mówi, w punkt,
dokładnie.
Ponieważ to czyni miasta niesamowicie atrakcyjnymi. Te trasy rzeczne, przyrzeczne tereny, piękna zieleń, to jest coś niesamowitego. Miasta nareszcie się odwróciły do rzeki, ku rzece się zwróciły, a nie odwróciły się od rzeki i od przyrody.
To się zgadza. No więc to rzeczywiście jest istotny element i tak jak mówię, no można to bardzo fajnie wykorzystać, ale mówię, trzeba to robić z głową, prawda? A to, że jest to bardzo dobry trend, no pokazuje ostatnie postrzeganie Bydgoszczy przez przyjezdnych. Bo ja zauważam jedną rzecz, że właściwie wszyscy, którzy przyjeżdżają gdzieś z zewnątrz, są po prostu zachwyceni tym miastem, naprawdę zachwyceni są, że jest przepięknie położone, że w ogóle Wyspa Młyńska, woda, wykorzystanie tej wody, tych meandrów wody, tych wspaniałych przestrzeni zieleni jest czymś fantastycznym, natomiast często my niestety sami bydgoszczanie tego nie jesteśmy w stanie jakby docenić, tego nie widzimy. I tu jest też w pewnym sensie jakiś problem, ja się zastanawiam nad tym właśnie, gdzie ten problem tkwi, dlaczego często mieszkańcy się w jakiś sposób nie do końca utożsamiają ze swoim miastem, ale może to jest kwestia edukacji. Brakuje mi czegoś takiego w szkołach, choćby w ramach, nie wiem, jakiejś godziny lekcyjnej, zajęć o moim mieście.
Które z miast naszego regionu najbardziej wie, jaka wartość tkwi w zieleni, w przyrodzie?
O, to trudne pytanie i powiem szczerze, nie wiem. Natomiast myślę, że w Bydgoszczy jest duża świadomość tego i to widać, bo teraz będzie za chwilkę znowuż, nazwijmy to, ja nie lubię tego słowa, rewitalizacja, bo pod tym się mieści właściwie wszystko, również i element społeczny. No ale niewątpliwie będzie podjęty niedługo remont Placu Kościeleckich, który rzeczywiście będzie też, myślę, że bardzo ciekawą przestrzenią z tym nowym budynkiem immobile, a więc myśli się, o tej zieleni się w Bydgoszczy myśli i myślę, że rzeczywiście to, co się obecnie dzieje, czyli tak zwane miejscowe plany zagospodarowania, które są robione przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, one bardzo mocno właśnie również uwagę zwracają na kwestie zieleni, abyśmy sobie po prostu z tego miasta nie zrobili pustyni. My jako Rada bardzo negatywnie na przykład zaopiniowaliśmy jedną z inwestycji, która miała być w okolicach 5 stawów, tam w okolicach Kastoramy. Jest przepiękny teren, gdzie deweloper chciał postawić po prostu zwykłe, nieciekawe bloki, no więc w takim miejscu po prostu zupełnie brakowało wyczucia kontekstu tego miejsca, bo przecież można stworzyć również architekturę, która spełni wymogi i oczekiwania dewelopera, jeżeli chodzi o ilość mieszkań, ale można ją zrobić w sposób bardzo kulturalny właśnie i wspaniały. No ale niestety tego bardzo często nie ma. Ja myślę, że duże błędy, które dzisiaj naprawiamy, powstały bezpośrednio po wojnie, kiedy panował niesamowity chaos architektoniczny i właściwie no, mamy jeszcze reklamy, które nas jeszcze męczą, prawda? Ale to też się pomalutku...
Temat rzeka.
Ale myślę rzeczywiście, że troszeczkę idzie to w lepszym kierunku i to dzisiaj to naprawianie, no ma, tak sądzę, ma sens.
Mamy miasta, które, tak jak zresztą Bydgoszcz, mają szczęście do położenia.
Tak.
Chełmno, Grudziądz, Toruń, Inowrocław zresztą też, prawda? Ciechocinek. No tam Inowrocław, Ciechocinek to naturalna sprawa, bo uzdrowiska to już o tym myślano dawno temu i to wszystko jest. Ale są jeszcze luki, że tak powiem, które trzeba były wypełnić i trzeba o tym pomyśleć. Często jest trudno myśleć dalekosiężnie,
no,
a tak
to
trzeba.
To jest podstawowy problem. Ja myślę, że trzeba mieć wizję. To jest podstawowa sprawa. Jeżeli gospodarze miasta nie mają wizji, to właściwie nie powinni być gospodarzami miasta, bo wizja do przodu idąca jest bardzo istotna, bo musimy wiedzieć, co chcemy od tego miasta, prawda? Jak ono ma wyglądać, jak ono ma się kształtować, jak to będzie wyglądało, co chcemy. Stąd na przykład też często nie rozumiem, jeżeli już mówimy o mieście, w ogóle jego tkance, nie rozumiem też rozwiązań komunikacyjnych, które są w jednym poziomie, prawda? W mieście, które jednak coraz bardziej się rozwija, które no jest dużym miastem, to powinniśmy, samochodów nam przybywa, nie zmniejsza się ilość, a przybywa. Nawet zakładając, że mieszkańców może ze względu na przenoszenie się w okolice podbydgoskie może ich jakby być mniej, ale przecież ci ludzie korzystają z miasta, z jego po prostu funkcji, wszystkich szkół, prawda, przedszkoli, teatrów, jak wspomniałem, całej tej bazy, którą daje miasto. I ci ludzie się poruszają, a więc w związku z tym tych samochodów mamy coraz więcej, a nie coraz mniej. I to też jest właśnie kwestia pewnej wizji.
No i tu zieleń spełnia
tu
ogromną rolę, bo
oczywiście
wchłania ten cały
naturalny
smog
ekran,
miasta,
prawda? Naturalne ekrany.
I daje nam powietrze
tak jest.
Świeże.
No ale tu myślę, że akurat rzeczywiście Bydgoszcz ma tą przewagę, że mamy tych parków dość sporo, w samym nawet patrząc na Zwarte Centrum.
Tak.
Na Zwarte Centrum, to jednak jest trochę tego i dobrze, że ktoś nie wpadł na jakby niszczenie tego, prawda? Na zabudowywanie na siłę. No dzisiaj byśmy mogli też się zastanawiać nad odbudową teatru, który był na Placu Teatralnym. No ale dziś mamy w tym miejscu zupełnie niezły skwer zieleni, który właściwie, jeżeli rzeczywiście nie ma ku temu jakby przesłanek, czy nie ma chętnych, żeby ten obiekt odtwarzać, odbudowywać, no to może trzeba by go było bardzo ładnie zagospodarować, stworzyć po prostu naprawdę piękny jakiś plac z niesamowitą fontanną.
Tam jest duże miejsce.
Jest przepiękny plac. Naprawdę stworzyć z tego taki rodzaj ogrodu miejskiego. Aż się prosi. No, kwestia rzeczywiście małej architektury, bo to też bardzo często o tym nie mówimy, a mała architektura jest elementem bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o tkankę miasta, czyli ławki, porządne ławki, oświetlenie. To jest, uważam, że bardzo istotna rzecz, bo właśnie oświetlenie, światło bardzo pięknie często kształtuje przestrzeń miejską. My, tworząc wytyczne do tego Placu Kościeleckich, co nie było łatwe, muszę powiedzieć, wymusiliśmy na urzędnikach, że drzewa, które tam są, kasztanowców, będą podświetlane. Po prostu ich konary i pnie.
Super.
No bo to jest fajny element, prawda? I jeżeli nawet tych liści nie będzie, no to światło, które gdzieś biega po tych konarach, po pniach, daje nam fantastyczny element. I to szczególnie, nawet mówię, jesienią, zimą, to może być bardzo ładny efekt takiego fajnego działania. I to nam się udało.
Gratuluję.
Dziękuję.
Bo to nie są łatwe boje o takie rzeczy, to mamy tego pełną świadomość. Czyli podsumowując, panie profesorze, trzeba myśleć o mieście jako o całości.
Jako o całości?
A przyroda tak jest.
To jest bardzo,
bardzo cenny dar.
I tak jak mówię, myśleć po prostu o kulturze tworzenia i budowania miasta. To jest niezwykle istotna rzecz. Ja też cytowałem między innymi Herodota, który mówił, że właściwie kulturę zawsze tworzyły elity. No coś w tym jest, prawda? I jeżeli elity nie tworzą tej kultury, to ta kultura upadnie. No więc te elity są potrzebne niewątpliwie również w tkance miejskiej do kształtowania tego miasta, do jego właśnie wizji, prawda? I wyprzedzania do przodu, jak to miasto ma się, że tak powiem, tworzyć.
Bądźmy uważni.
Bądźmy uważni.
Dziękuję serdecznie. Pan profesor Dariusz Markowski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Wieczorne piksele.
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi uspokojeniem wśród tylu spraw. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stan. Stąd przyszliście, żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. W zaciasnym bucie, gdy twardy bruk. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XXI wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Zawsze warto.